Jan Paweł II. Teologia ciała. Starotestamentalne korzenie myśli świętego Pawła. Mamy przed sobą tekst listu do Efezjan, który od pewnego już czasu poddajemy analizie z uwagi na jego znaczenie dla sprawy małżeństwa jako sakramentu. W całokształcie swej treści, poczynając od pierwszego rozdziału, list mówi przede wszystkim o odwiecznej tajemnicy ukrytej w Bogu, jako dar odwiecznie przeznaczony dla człowieka. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 3 do 6. Dotąd jest mowa o tajemnicy jako odwiecznie ukrytej w Bogu. Następne zdania wprowadzają czytelnika w fazę urzeczywistniania się tej tajemnicy w dziejach człowieka. Dar odwiecznie dla niego przeznaczony w Chrystusie staje się w tymże Chrystusie realnym udziałem człowieka. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 7 do 10.
Così l'eterno mistero è passato.
Tak więc odwieczna tajemnica ze stanu swego ukrycia w Bogu przeszła w fazę objawienia i urzeczywistnienia. Chrystus, w którym ludzkość została odwiecznie wybrana i obdarzona wszelkim błogosławieństwem duchowym Ojca, Chrystus przeznaczony wedle odwiecznego postanowienia Boga, aby w Nim jako głowie na nowo zostało zjednoczone wszystko to, co w niebiosach i to, co na ziemi w perspektywie eschatologicznej, objawia odwieczną tajemnicę i urzeczywistnia ją wśród ludzi. Dlatego też autor listu do Efezjan w dalszym ciągu tegoż listu wzywa wszystkich, do których dotarło to objawienie i którzy je przyjęli przez wiarę, ażeby swoje życie kształtowali w duchu poznanej prawdy. Do tego samego wzywa w szczególności małżonków chrześcijańskich, mężów i żony.
Per la massima parte del contesto, la lettera agli Efesini.
List w większości swego tekstu staje się pouczeniem, czyli parenezą. Autor zdaje się mówić przede wszystkim o moralnych aspektach powołania chrześcijan, stale jednak odwołując się do tajemnicy, która już w nich działa na mocy Chrystusowego odkupienia. Działa zaś skutecznie przede wszystkim za sprawą Chrztu Świętego. Pisze, w Nim, to jest w Chrystusie, także i wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. List do Efezjan, rozdział 1, werset 13. Tak więc aspekty moralne powołania chrześcijańskiego pozostają związane nie tylko z samym objawieniem odwiecznej tajemnicy Bożej w Chrystusie oraz z przyjęciem jej przez wiarę, ale także z porządkiem sakramentalnym, który w całym liście nie wysuwa się na pierwszy plan, a jednak zdaje się być w nim całym dyskretnie obecny. Nie może zresztą być inaczej, skoro apostoł pisze do chrześcijan, którzy przez chrzest stali się członkami wspólnoty Kościoła. Z tego punktu widzenia analizowany dotąd fragment listu do Efezjan zdaje się szczególnie ważny. Rzuca bowiem wyjątkowe światło na istotny stosunek tajemnicy do sakramentu, a w szczególności na sprawę sakramentalności małżeństwa.
Al centro del mistero è Cristo. In lui, proprio in lui, l'umanità è stata eternamente benedetta.
W centrum tajemnicy znajduje się Chrystus. To w Nim, właśnie w Nim, ludzkość została odwiecznie napełniona wszelkim błogosławieństwem duchowym. W Nim, w Chrystusie, została wybrana przed założeniem świata, wybrana z miłości i przeznaczona do przybrania za synów. Kiedy z kolei wraz z pełnią czasów ta odwieczna tajemnica zostaje urzeczywistniona w czasie, dokonuje się to również w Nim i przez Niego, w Chrystusie i przez Chrystusa. Przez Chrystusa zostaje objawiona tajemnica Bożej miłości. Przez Niego również i w Nim zostaje ona dopełniona. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków. List do Efezjan, rozdział 1, werset 7. A wraz z tym ludzie, którzy przyjmują przez wiarę ofiarowany im w Chrystusie dar, stają się w rzeczywistości uczestnikami odwiecznej tajemnicy, chociaż ta działa w nich pod osłoną wiary. To właśnie nadprzyrodzone obdarowanie owocami dokonanego przez Chrystusa odkupienia nabiera wedle listu do Efezjan charakteru oblubieńczego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy mężem i żoną. A więc nie same tylko owoce odkupienia są darem. Darem jest przede wszystkim sam Chrystus. On sam daje siebie Kościołowi jako swej oblubienicy.
Dobbiamo porre la domanda se in questo punto tale analogia.
Musimy zapytać, czy w tym punkcie analogia nie pozwala nam wniknąć nieco głębiej i ściślej w samą istotną treść tajemnicy. Musimy zapytać o to tym bardziej, że ów klasyczny tekst listu do Efezjan nie pojawia się w oderwaniu i izolacji, ale stanowi kontynuację, jakby dalszy ciąg wypowiedzi ze Starego Testamentu, które miłość Boga Jahwe do wybranego przez siebie ludu Izraela przedstawiały wedle tej samej analogii. Są to przede wszystkim teksty proroków, którzy wprowadzili w swych mowach podobieństwo miłości oblubieńczej, aby w sposób szczególny scharakteryzować tę miłość, jaką Jahwe żywi do Izraela, a która ze strony wybranego ludu nie doznaje zrozumienia i wzajemności. Co więcej, spotyka się z niewiernością i zdradą. Wyrazem tej niewierności i zdrady było przede wszystkim bałwochwalstwo, kult oddawany cudzym bożkom.
Per dire il vero, nella maggior parte dei casi si trattava di rilevare in modo drammatico.
Wprawdzie w większości wypadków chodziło o uwydatnienie w sposób dramatyczny tego ostatniego właśnie, to znaczy owej zdrady i niewierności, cudzołóstwa Izraela. Niemniej u podstaw wszystkich tych wypowiedzi proroków tkwi wyraźne przeświadczenie, że miłość Jahwe do wybranego ludu można i należy porównać do miłości, jaka łączy oblubieńca z oblubienicą, jaka powinna łączyć małżonków. Wypadałoby tutaj przytoczyć wiele fragmentów z Izajasza, Ozeasza, Ezechiela. Nie można też zapominać, że do dziedzictwa Starego Testamentu należy również Pieśń nad Pieśniami, w której obraz miłości oblubieńczej został zarysowany bez typowej dla tekstów prorockich analogii, ukazującej w tej miłości podobieństwo miłości Jahwe do Izraela, ale też i bez owego negatywu, jakim w innych tekstach jest motyw cudzołóstwa, czyli niewierności. Tak przeto analogia oblubieńca i oblubienicy, która pozwoliła autorowi listu do Efezjan określić stosunek Chrystusa do Kościoła, posiada w księgach Starego Przymierza bogatą tradycję. Analizując tę analogię w naszym klasycznym tekście, nie możemy do tamtej tradycji nie nawiązać.
Per illustrare tale tradizione.
Ograniczmy się w tej chwili do przytoczenia fragmentu tekstu Izajasza, aby tę tradycję zilustrować. Mówi prorok: nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa, bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupicielem twoim święty Izraela. Nazywają go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. Jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg, Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. Miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Analizę przytoczonego tekstu Izajasza podejmiemy w czasie najbliższego spotkania.
Inizieremo l'analisi del testo citato di Isaia.